celebrujemy taki bardzo ważny moment w roku liturgicznym, a mianowicie uroczystość Zwiastowania Pańskiego. I choć ta uroczystość tak bardzo może w naszej też mentalności, ona nam się wiąże z Maryją, z Najświętszą Marią Panną, bo ona jest tutaj taką najbardziej widoczną bohaterką tej uroczystości, to jednak nie możemy zapominać, że jest to szczególna uroczystość Bożego Słowa, które staje się ciałem. Że zanim Maryja wypowiedziała swoje tak Bogu poprzez wypowiedzenie tak aniołowi Gabrielowi, to tak wypowiedział Syn Boży wobec Ojca. Właśnie ten Logos, to Słowo, które rozważamy już tutaj od kilku tygodni, wpatrujemy się, wsłuchujemy się, zadziwiamy się nad niezwykłością tajemnicy Słowa, które staje się ciałem, wciela się i przychodzi do nas. To właśnie jeszcze taka dygresja dodatkowa dotycząca tej tajemnicy wcielenia, bo może nas czasami tak właśnie w tym rozumieniu liturgicznym zadziwiać, że uroczystość, która tak bardzo mocno kojarzy nam się przecież z Adwentem, ta dzisiejsza uroczystość, czasami śpiewa się pieśń Archanioł Boży Gabriel, pieśń, która jakoś nam uobecnia też ten moment zwiastowania, ale pomyślmy, Słowo Boże staje się ciałem. Jest to niezmiernie mocno związane z rzeczywistością Wielkiego Postu i Paschy Jezusa. Bo dlaczego to Słowo staje się ciałem? Dlaczego staje się człowiekiem? Aby stać się darem dla nas. A kiedy ten dar się najbardziej, możemy powiedzieć, aktualizuje w życiu Jezusa? W momencie Jego Paschy. Także to przyjęcie ciała w łonie Maryi, stanie się człowiekiem, to jest właśnie wejście na drogę zmierzania w kierunku Paschy. Zmierzania w kierunku krzyża. I to nam się bardzo dobrze, bardzo pięknie wpisuje również w naszą wielkopostną wędrówkę. To tak na marginesie. A my za chwileczkę przejdziemy sobie do naszej kontynuacji rozważań nad tygodniem nowego stworzenia. To będzie trzeci dzień tygodnia nowego stworzenia. Przyglądamy się przez chwilę naszej strukturze, dzięki której wędrujemy sobie przez te pierwsze fragmenty narracji janowej. Także jesteśmy w trakcie naszego prologu narracyjnego, ale już zobaczmy, przesuwamy się krok naprzód. Ostatnie dwa spotkania przyglądaliśmy się postaci świadka, jakim był Jan Chrzciciel. Ten świadek, jak pamiętamy, oczekiwał na objawienie się Jezusa, objawienie się Mesjasza, którego nie znał, sam nie przywłaszczając sobie mesjańskich tytułów. I nastąpiło to spotkanie pomiędzy Jezusem i Janem. Jan był na tyle, możemy powiedzieć, człowiekiem otwartym na działanie Ducha, na tyle też prostym, ubogim, iż pośród tych ludzi przychodzących nad Jordan rozpoznał Mesjasza. Zobaczył, że to ten, zobaczył Ducha, który wstępuje na niego. I właśnie nazwał go, określił go mianem Baranka Bożego. Dzisiaj postąpimy krok naprzód, ponieważ świadek, ten, który się spotkał z Jezusem, ten, który go doświadczył, nigdy nie zatrzyma się w swoim doświadczeniu, nie zamknie tego doświadczenia. To jest absolutnie niemożliwe. Duch Święty to jest, możemy powiedzieć, taki katalizator, taka bomba, która nie pozwala świadkowi się zatrzymać. I mając swoje własne, osobiste doświadczenie Jezusa, świadek chce się podzielić tym doświadczeniem. To jest, możemy powiedzieć, taka prawda uniwersalna, która też dotyczy nas jako rzeczywistości Kościoła, ale w przypadku tutaj tego początku Ewangelii Janowej to jeszcze ma jeszcze inne troszeczkę znaczenie. Ponieważ tutaj Jan znakomicie odkrywa swoją rolę. On ma zaświadczyć po to, aby utworzyła się mesjańska wspólnota Jezusa, aby Jezus rozpoczął swoją działalność, swoją misję, właśnie również gromadząc wokół siebie uczniów. I właśnie misja Jana ku temu zmierzę. Ale zobaczymy też, że łańcuch tego świadectwa nie zatrzyma się na samym chrzcicielu. Właśnie będzie się realizować to, o czym powiedziałam przed chwilą. Kto doświadcza spotkania z Jezusem prawdziwego, nieprzeczytanego w książce, nie gdzieś tam właśnie jakiegoś tam tylko intelektualnego, ale doświadczenia życia, serca. Chcę również, aby inni tego doświadczyli, aby spotkali Jezusa. I dzisiaj właśnie to słowo nas wprowadzi w tę tajemnicę świadectwa, które prowadzi do doświadczenia i jeszcze do czegoś więcej. Więc będzie to trzeci dzień w naszym tygodniu nowego stworzenia i już przechodzimy sobie do naszego tekstu. Z Ewangelii według świętego Jana. Te epaulion palin eistetei ho Ioannes kai ekton matyton autu duo kai emblepsas to Jezu peripatunti legei. Ide ho amnos tu theu. Kai ekusan hoi duo matetai autu laluntos kai ekolutesan to Jezu. Strafeis de ho Jezus, kai teasamenos autus, akolutuntas legei autois. Tidze teite. Hoide ei pan auto rabbi, ho legetai meter meneumenon didaskale pu meneis. Legei autois, erheste kai obseste, eltan un kai eidan pumenei, kai par auto emeinan ten hemeran ekeinan. Hora en hos decate. En Andreas ho adelfos Simonos Petru, ei heis ekton duoton akusanton para Joannu, kai akolutesanton auto. Heuriskei utos proton ton adelfon ton idion Simona, kai legei auto. Heurekamen ton messian, ho esin meter meneumenon Christos. Egagen auton proston Jesun. Emblepsas auto ho Jesus eipen. Su ei Simon, ho hios Ioannu, su kleteze kefas. Ho hermeneuetai Petros. Jak tak najdosłowniej możemy sobie ten tekst przetłumaczyć? Następnego dnia, mamy właśnie kolejną wzmiankę wskazującą na nowy etap. Następnego dnia Jan znów stał z dwoma ze swoich uczniów i przyjrzawszy się przechodzącemu Jezusowi mówi: oto Baranek Boży. Usłyszeli jego dwaj uczniowie, jak mówił, i poszli za Jezusem. Zaś gdy Jezus odwrócił się i zobaczył, że idą za Nim, mówi do nich: czego szukacie? Oni zaś rzekli: rabbi, co tłumaczy się nauczycielu, gdzie mieszkasz? Mówi do nich: chodźcie, a zobaczycie. Przyszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u niego owego dnia. Było około godziny 10. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z dwóch, którzy usłyszeli od Jana i poszli za nim. Znalazł on najpierw swojego brata Szymona i mówi do niego: znaleźliśmy Mesjasza, co się tłumaczy Chrystusa. Przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty zostaniesz nazwany Kefas, co się tłumaczy Piotr. A zatem Jezus przychodzi do Jana nad Jordan i Jan rozpoznaje w nim Baranka Bożego. Rozpoznaje w nim Mesjasza. Pamiętamy, że to wyrażenie oto Baranek Boży, też biorąc pod uwagę kontekst aramejski, słowo talia, aramejskie słowo talia znaczy zarówno baranek, jak i sługa. Można tutaj zauważyć subtelne powiązanie ze sługą pańskim z Księgi Izajasza, z tym sługą cierpiącym. Stąd też ten Baranek Boży i ten Sługa Pański przyprowadzają nam na myśl właśnie Mesjasza, tego wybranego pośrednika pomiędzy Bogiem i Jego ludem. Także to spotkanie z Jezusem, możemy powiedzieć tutaj, obfituje świadectwem. Jan daje świadectwo, składa świadectwo. I teraz, w tym momencie, to świadectwo zostaje poszerzone o grupę uczniów. Jan miał bardzo wielu uczniów, o tym też wiemy z innych miejsc Nowego Testamentu. Kiedy potem już nawet Kościół działał, głosił Ewangelię, w Dziejach Apostolskich mamy odniesienie, iż w Efezie byli uczniowie, którzy przyjęli chrzest Janowy. Czyli to, ten ruch wspólnoty Janowej był bardzo, bardzo prężny. Jak też pamiętamy, no, łączono postać Jana nawet właśnie z możliwością tutaj odkrycia w nim postaci mesjańskiej. Więc Jan miał swoich uczniów. I ta scena maluje nam się w taki niezwykły sposób. Na zasadzie też takiego kontrastu, bo zobaczmy, ten Jan stoi nieruchomo. Stoi na tym miejscu, na którym stał. To jest oczywiście też symbol rzeczywistości Jana Chrzciciela, że on jest taki niezłomny, tak do końca wierny temu swojemu posłannictwu. Bóg go postawił na pustyni, aby przygotowywać i być właśnie tym świadkiem wobec Izraela, świadkiem zbliżającego się Mesjasza, i on w tym miejscu stoi. Nie zmienia tej pozycji. Również wtedy, kiedy przychodzi Jezus. Nie idzie sam za Jezusem. Sam nie staje się tym uczniem Jezusa. Moi drodzy, mnie to niesamowicie i wielokrotnie porusza i mnie to bardzo mocno zastanawia, czy w Janie Chrzcicielu było to pragnienie. Kiedy ogłaszał, mówił, zapowiadał, idzie ten mocniejszy. Idzie ten, któremu nie jestem godzien nawet rozwiązać sandała, nawet nie jestem godzien być jego niewolnikiem. On jest tak wielki, on ma tak niezwykłą Bożą moc. Więc pomyślmy, skoro Jan całe swoje życie kierunkuje na Boga, rezygnuje ze wszelkich możliwych, możemy powiedzieć, zaszczytów światowych, które dzięki swojemu charyzmatowi, mocy mógł zdobyć. I wszystko jakby kieruje w stronę przychodzącego, a potem pozostaje na tym miejscu, na którym był. Nie idzie za Jezusem, ale chce, żeby inni za Nim poszli. Człowiek tak bardzo ogołocony, człowiek, który w sposób radykalny odkrył wolę Boga wobec siebie i pozostał jej wierny do końca. Nie wiemy, to są, mogą być jakieś nasze przypuszczenia, co się działo w sercu Jana. Potem Ewangelia Janowa też nam powie za jakiś czas w trzecim rozdziale, że Jan będzie mówił, Jan Chrzciciel będzie mówił o swojej radości, która dojdzie do szczytu. On doświadczy ogromnej radości właśnie z wypełnienia tej misji, z uczynienia tego, co uczynił. I to będzie taki niezwykły, niesamowity znak działania Ducha Świętego w jego życiu, że ta samotność, której doświadczy, to opuszczenie, bo zaraz tutaj będziemy o tym mówić, że Jan odda to, co ma najcenniejszego, a mianowicie swoich uczniów. Właśnie nie ma w nim zazdrości, nie ma w nim przywłaszczenia tych uczniów wobec siebie. Właśnie ten moment tego wyrzeczenia, tego daru dla przychodzącego Mesjasza uczyni właśnie z Jana osobę najbardziej szczęśliwą na świecie. To jest oczywiście to szczęście w zupełnie innych kategoriach, niż się zazwyczaj uważa. I Jan nie jest sam. Stoi w tym miejscu i są dwaj uczniowie, tylko dwaj. To jest takie minimum, aby jakaś sprawa mogła być poświadczona, tak według prawa żydowskiego, potrzebni byli dwaj świadkowie. I znów Jan widzi przechodzącego Jezusa. Pamiętamy już z poprzedniego kontekstu, że Jezus przechodzi po raz drugi. To pierwsze przyjście, przejście Jezusa, jak pamiętamy, chociaż Ewangelia Jana znów nam nie pokazuje samego momentu chrztu, bo koncentruje się na czymś innym, znów się koncentruje na tym świadectwie, ale prawdopodobnie to pierwsze przyjście mogło być związane z tym spotkaniem z Janem, z chrztem, I potem co się dzieje z Jezusem? Wiemy z Ewangelii Synoptycznych, że Jezus udaje się na pustynię, gdzie przebywa 40 dni i 40 nocy. Czyli ojcowie Kościoła, którzy interpretowali Ewangelię Jana, tutaj też możemy przywołać świętego Jana Chryzostoma i też wielu innych, uważali, że to drugie spotkanie, kiedy Jan jest na tej pustyni i znowu Jezus przechodzi, możemy łączyć z tym momentem powrotu Jezusa z pustyni, kiedy już zwyciężył pokusy, kiedy skończył się ten czas próby, Jezus przychodzi z powrotem. To żeby gdzie pójść? Dokąd pójść? Do Galilei, według opisu synoptyków. Żeby tam rozpocząć swoją działalność, którą, jak pamiętamy, ona była związana z wyborem uczniów. Czyli to jest właśnie ten moment. I Ewangelia Janowa tę rzeczywistość nam znów bardzo mocno łączy ze świadectwem. Ze świadectwem. Jezus tutaj charakteryzuje się wielkim dynamizmem. Znaczy, to jest taki bardzo mocny kontrast. On przechodzi, on idzie. Znów jest tym Bogiem, który wchodzi w rzeczywistość człowieka. Jan Chrzciciel stoi, jakby oczekuje. On jest w tej postawie biernej, postawie oczekiwania. I ten kontakt, to zbliżenie się Jezusa do Jana i do jego uczniów też może być taką małą wzmianką, taką aluzją autora czwartej Ewangelii o jakimś kontakcie pomiędzy Jezusem właśnie i wspólnotą Jana Chrzciciela. I tutaj Chrzciciel wypowiada po raz drugi słowa, które już wcześniej wypowiedział, tyle tylko, że w formie skróconej. Mówi: oto baranek Boży. Nie dodaje już, zwróćmy uwagę, tego drugiego członu, o którym mówiliśmy sobie ostatnio, nie mówi, który gładzi, niesie, dźwiga, pamiętamy to podwójne znaczenie też czasownika aero, że Jezus gładzi, czyli niszczy grzech świata, ale aero znaczy też podnosić, dźwigać, nieść, czyli to zgładzenie się dokonuje przez obarczenie się tym grzechem, tym ciężarem. Tutaj natomiast mamy tylko takie proste stwierdzenie: oto baranek Boży. Już możemy zadać pytanie, dlaczego Jan Chrzciciel jest taki oszczędny w słowach, dlaczego nie powtarza tej frazy w taki sam sposób. Otóż ta wypowiedź już ma zupełnie inny charakter, bo Jan wyjaśnił już cel misji Jezusa. Już powiedział, w jakim celu on przychodzi. Teraz natomiast jego cel wypowiedzi jest inny. Chodzi mu tylko o to, aby wskazać na Jezusa. Żeby pokazać, to jest ten, to jest on. W tym celu oczywiście, aby uczniowie Jana stali się uczniami Jezusa. Czyli to jest taki bardzo niesamowicie ważny moment, poruszający moment w życiu Jana Chrzciciela, ponieważ on po prostu oddaje swoich uczniów Jezusowi. I to tak może myśleć, cóż w tym takiego dziwnego? Otóż, moi drodzy, w judaizmie było tak, że nauczyciel był nauczycielem wtedy, jeśli miał uczniów. Jeśli nie miał uczniów, choćby miał nie wiadomo jak wielkie mądrości, szkoły, wiedzę, nikt go za nauczyciela nie mógł uznać. Czyli to była taka rzecz, możemy powiedzieć, sprawdzalna, eksperymentalna. Musisz mieć w sobie tę mądrość, ten dar, charyzmat, coś, co przyciągnie. Samo nazywanie się nauczycielem nie wystarczy. Sama, możemy powiedzieć, funkcja czy nazwa nie wystarczy. Tak jakby ten nauczyciel, on musi się wykazać, że przyciąga do siebie uczniów. Że ta jego nauka smakuje, że uczniowie znajdują w tej nauce jakąś korzyść dla siebie. Więc według późniejszych przepisów, które zostały skodyfikowane w Misznie, ona została spisana mniej więcej około 200 roku po Chrystusie, oczywiście wszystkie te przepisy początkowo funkcjonowały w formie ustnej, też część z nich była też, możemy powiedzieć, istniejąca, obowiązująca w czasach Jezusa, chociaż była wtedy tak zwaną torą ustną, już zawsze do końca Miszna, potem i Talmud stanowią Torę ustną nawet po spisaniu, właśnie w odniesieniu do Tory spisanej, czyli Pięcioksięgu. Niemniej jednak już właśnie Miszna zapisuje, że aby nauczyciel był nauczycielem, uczniów musiało być co najmniej 5. I możemy sobie policzyć, zarówno w Ewangeliach synoptycznych, proszę to sobie zrobić przy powołaniu pierwszych uczniów, ile tych uczniów jest, ilu. I tutaj też, oczywiście dziś jeszcze nie będą wszyscy, więc proszę się nie martwić, będzie 5. I w Ewangeliach synoptycznych będzie 5. Przynajmniej zobaczymy opis powołania pierwszych 5, bo potem usłyszymy o 12, potem usłyszymy o jeszcze wielu innych uczniach. Łukasz nam powie o 72, o całej zrzeszy uczniów. Ale właśnie chodzi o ten początek, który nam uświadomi, że Jezus jest właśnie takim uznanym nauczycielem, również z punktu widzenia żydowskiego prawa. A Jan Chrzciciel właśnie jakby oddaje to, co ma najcenniejszego. Dla nauczyciela najcenniejsi byli uczniowie. I Jan, to już jest najwyższy, możemy powiedzieć, nie, może przedostatni poziom ubóstwa, bo ten ostatni to będzie, kiedy odda swoje życie. Już będzie ostatni, absolutnie ekstremalny próg jego oddania. Ale teraz zobaczmy ten ubogi człowiek, który żyje na pustyni. Bóg go karmi, nie ma praktycznie nic. No, miał tych uczniów, którzy byli jego wielką radością i nadzieją. W tym momencie oddaje tych uczniów. Jest zupełnie, zupełnie wolny. Kolejnym, następnym progiem będzie już oddanie swojego życia. Jeszcze w międzyczasie oczywiście to, o czym wspominam, odda, być może poświęci to swoje pragnienie bycia z Jezusem, aby wypełnić wolę Ojca. Więc ta postać Jana Chrzciciela jest moim zdaniem niedoceniona w Kościele, zbyt mało się o nim mówi, a jest to taki niesamowity wzór, przykład właśnie przyjaciela Jezusa, przykład człowieka, który tak stopniowo przygotowuje się do całkowitego oddania siebie, może nawet wyrzeczenia się, nawet tych pewnych słusznych, duchowych radości ze względu na Jezusa i jest w tym niesamowicie konsekwentny i niesamowicie wierny. I rzeczywiście ci dwaj uczniowie, o których zaraz coś więcej usłyszymy, słyszą to świadectwo i też je rozumieją w sposób właściwy. Zaczynają iść za Jezusem. Tutaj mamy różnicę pomiędzy Ewangelią Janową a synoptykami, ponieważ w Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza pojawia się bardzo mocny akcent inicjatywy Jezusa. Pamiętamy, Jezus przechodzi brzegiem Jeziora Galilejskiego i sam wchodzi w rzeczywistość pracujących rybaków, dwóch i dwóch, także mamy już 4 pierwszych uczniów, powołuje ich, oni pozostawiają wszystko i idą za nim. Ten 5 to będzie Lewi Mateusz, powołany z komory celnej, nieco później, ale też w początkach. Też Jezus przychodzi, patrzy na niego, wzywa go, on natychmiast wszystko zostawia i idzie za Jezusem. Także tu w Ewangeliach synoptycznych pojawia się ten motyw obecności Jezusa, Jezus, który wchodzi w życie człowieka, tak jakby zupełnie niespodziewanie, patrzy i w tym spojrzeniu jest coś tak niezwykłego, że uczniowie nie potrafią oprzeć się temu spojrzeniu i idą za nim. Tutaj natomiast tym bardzo ważnym aspektem powołania jest właśnie świadectwo. Ta rzeczywistość świadectwa jest bardzo mocna. Pamiętamy, iż ostatnio, kiedy omawialiśmy tekst o tym doświadczeniu Jana Chrzciciela, zestawialiśmy sobie ten opis również z synoptycznym opisem chrztu, że tam oprócz Ducha Świadczącego, o którym też mówi Jan, Ewangelia Janowa, była mowa o głosie Ojca, który daje to świadectwo. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. W Ewangelii Janowej nie ma głosu Ojca. Nie ma głosu Ojca, jest głos Jana Chrzciciela. I właśnie ten świadek jest tak bardzo mocno wyniesiony, jest tak złączony z wolą Bożą, że praktycznie w Ewangelii Janowej zastępuje głos samego Boga. To jest coś absolutnie niesamowitego. I tutaj też zobaczmy to świadectwo Jana, to jest, można powiedzieć, to działanie Pana Boga, działanie Ducha Bożego przez tego Jana, przez Chrzciciela, przez Świadka, po to, aby w tych uczniach niejako zrodzić to pragnienie pójścia za Jezusem. Oczywiście mówimy tutaj o inicjatywie tych samych uczniów, bo oni idą za Jezusem, ale widzimy, że tak zupełnie oni sami z siebie nie zadziałali, że potrzebowali właśnie tego świadectwa, i to świadectwo było właśnie już dla nich tym znakiem, niesamowitym znakiem działania Ducha Bożego działania. Więc możemy tak to powiedzieć, patrząc w kluczu całej Ewangelii Janowej, bo jak tak popatrzymy globalnie na Ewangelię Janową, też mnóstwo innych tekstów to nam później będzie wyjaśniać, kiedy będziemy rozważać istotę bycia uczniem Jezusa w czwartej Ewangelii. To w mnóstwie tekstów to się pojawi. Jezus otrzymuje uczniów od Ojca. Zresztą wszystko Jezus otrzymuje od Ojca. To zobaczymy i w 15 rozdziale, kiedy będziemy rozważać i krzew winny. To zobaczymy w modlitwie arcykapłańskiej. Których mi dałeś? Proszę Cię za tymi, których mi dałeś? Więc co możemy tutaj powiedzieć? Że Jezus otrzymuje tych uczniów od Ojca za pośrednictwem Jana Chrzciciela. I tak jak w opisie wcześniejszym ten głos Jana wyrażał głos Ojca, tak samo tutaj właśnie to świadectwo przyczyni się również do zrodzenia tego pragnienia w sercach uczniów. Także uczniowie ruszają, idą, bo wierzą w świadectwo Jana Chrzciciela, ale nie wystarczy, zobaczmy to świadectwo. Nie wystarczy to świadectwo świadka. Uczniowie sami chcą się spotkać z Jezusem i zaczynają iść za Nim. Ten obraz chodzenia za i użytego też tutaj terminu greckiego akoluteo, bądź akolutein, tego czasownika. Ten czasownik oznacza chodzenie za kimś, naśladowanie kogoś. To jest termin pochodzący właśnie ze słownictwa uczniostwa. Zarówno w Ewangelii Janowej, jak i u synoptyków zawsze oznacza nam rzeczywistość bycia uczniem, styl ucznia. Uczeń to jest ten, który idzie za swoim nauczycielem. Czyli na wszelkie sposoby obserwuje, patrzy, słucha, jest całkowicie ukierunkowany na nauczyciela i idzie za nim, czyli robi wszystko to samo, co robi nauczyciel. I Jezus poczuł, że ktoś tam za nim idzie. Usłyszał jakieś kroki, jakiś szelest, odczuł obecność kroczących za nim i odwraca się. I moi drodzy, tutaj jest bardzo ważny moment. Mamy pierwsze słowa Jezusa w Ewangelii Janowej. Mówiłam o tym już tydzień temu, zapowiadałam ten moment, że te słowa się pojawią, jest to też bardzo ważne. Nawiązując też do tego, o czym mówiliśmy, możemy sobie sprawdzić w innych Ewangeliach, jakie są pierwsze słowa Jezusa w Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza. Proszę to zrobić sobie takie ćwiczenie, porównać, jak te słowa się układają, bo jest to rzeczywistość ważna. Każdy z ewangelistów akcentuje to, co jest dla niego istotne, co stanowi jakiś, możemy powiedzieć, taki przewodni motyw jego dzieła. I tutaj Jezus zadaje pytanie. Czego szukacie? Czego szukacie? Jest to bardzo głębokie pytanie, które dotyczy całej Ewangelii Janowej i wszystkich, możemy powiedzieć, odbiorców, słuchaczy Jezusa, takich czy nie innych, czy nawet oponentów Jezusa, każdego człowieka. Każdy prędzej czy później stawia sobie pytanie, o co mi tak naprawdę chodzi w moim życiu. Może mi chodzić o bardzo wiele rzeczy, mogę szukać bardzo wiele rzeczy w moim życiu, ale chodzi o to, żeby też był porządek w tym poszukiwaniu, czyli jakaś hierarchia, czego szukam w pierwszym rzędzie. Właśnie ta pierwsza rzeczywistość, której szukam, która jest dla mnie najważniejsza, ona niejako wyznacza porządek kolejny rzeczywistości. Ale zobaczmy, jak bardzo ważne jest to pytanie dla każdego człowieka. Czego szukasz? Czego szukam? Co chcę osiągnąć? Właśnie Jezus mówi, co wam tak naprawdę chodzi? Czy idziecie za mną tylko dlatego, że Jan Chrzciciel powiedział, wasz mistrz powiedział o tym i wy jesteście posłuszni i idziecie? Czy jest jakiś właśnie wolny wybór, świadomy wybór? Czy jest już jakaś głębsza motywacja tego czynu, którego dokonaliście? Jezus zaczyna tutaj od pytania. Pytania, które bardzo mocno dotyka, które wchodzi w życie człowieka, które dotyczy właśnie tych najgłębszych decyzji, wyborów, pragnień serca. I każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Czego szuka? Bo można w różnych celach również szukać Jezusa. To nam pokazuje sama Ewangelia Janowa. Można go szukać dla ludzkich celów. Jezus to wyrzuci swoim słuchaczom w pewnym momencie. Pamiętamy, co się dzieje, kiedy Jezus rozmnaża chleb, a potem nagle znika. Idzie się na górę modlić, usuwa się, potem chodzi po jeziorze. Nagle nie wiadomo, jak znajduje się właśnie po drugiej stronie jeziora, znajduje się w okolicach Kafarnaum i wszyscy go szukają. Nie wiedzą, gdzie on jest. Właśnie, kiedy się spotykają z Jezusem, on im stawia pytanie, dlaczego mnie szukacie? Dlaczego mnie szukacie? I mówi im właśnie, wyjawia im tę motywację. Szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, czyli ten znak rozmnożenia chleba nic tak naprawdę nie porusza w waszej wierze, ale szukacie mnie dlatego, że jedliście chleb do sytości. Czyli macie w tym jakąś zwykłą ludzką korzyść. To jest, można powiedzieć, wyrzut, albo takie po prostu uświadomienie, w jakim celu szukam Jezusa. Można też szukać Jezusa, aby go zabić. I również mamy takie teksty w Ewangelii Janowej. Może też nie widać tego tak bardzo mocno w polskim tłumaczeniu, ale tam też się pojawia ten sam grecki czasownik zetein. Szukać. W niektórych miejscach on jest przetłumaczony na język polski usiłować. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. Mam jeszcze kilka takich fragmentów Ewangelii Jana. Usiłowali, czy to jest właśnie dosłownie szukali, ten termin się tutaj pojawia, szukali go, chcąc go zabić. Czyli widzimy, to są te dwie motywacje niezbyt trafne. Albo dla swoich własnych celów, albo można szukać Jezusa po to, żeby go zabić, go usunąć, żeby go zlikwidować. Ale Jezus wskazuje też drogę inną, drogę rzeczywistego szukania woli Ojca, drogę prawdziwego szukania Jezusa. Taka droga szukania woli Boga, woli Ojca, ona jest realizowana właśnie w samym Jezusie. I to się nam też w różnych tekstach janowych pojawia, kiedy Jezus chociażby mówi, ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak słyszę, tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, ale woli tego, który mnie posłał. Więc Jezus sam jest przykładem tego właściwego poszukiwania. To Jego poszukiwanie jest skierowane na Ojca i na pełnienie Jego woli. Co ciekawe, bardzo podobne pytanie, nieidentyczne, to też ma swoje znaczenie, słyszy w ogrodzie Maria Magdalena. To jest, moi drodzy, taka bardzo ciekawa inkluzja, taki nawias. Bardzo często w Ewangeliach czy w Piśmie Świętym, w Starym Nowym Testamencie pojawiają nam się czy w całym dziele, w całej księdze, czy w pewnych częściach, fragmentach, takie inkluzje, czyli takie miejsca, które korespondują ze sobą, nawiązują ze sobą. I tutaj na początku Ewangelii mamy to pytanie, czego szukacie? Skierowane do mężczyzn. Mężczyźni czegoś szukają, a kobiety kogoś szukają. No, tutaj możemy się możemy zadać pytanie, na ile Jan ewangelista miał już tę świadomość takiego zróżnicowania pod względem psychologicznym. No, czy to było zupełnie tak zadane pytanie, po prostu tak w innej formie, bardziej ogólnie w kierunku uczniów, no, czego to tutaj można do różnych rzeczywistości to odnieść. Zaraz się też okaże, że właśnie można to odnieść do Jezusa. Natomiast w przypadku Marii Magdaleny to pytanie już jest takie mocno skonkretyzowane i dotyczy właśnie osoby. Maria Magdalena szuka, ale właśnie Jezus też chce jej uświadomić, że ona szuka umarłego. Ona szuka ciała. Chce się ucieszyć widokiem ciała Jezusa. A Jezus już jest żywy. Jest zmartwychwstały. Jezus chce jej uświadomić. Szukasz nie tego, którego powinnaś szukać. Trochę coś przestaw w swojej głowie, to twoje poszukiwanie. Teraz już się wszystko zmienia. I znów Maria Magdalena jest bardzo powoli ukierunkowana w tym swoim poszukiwaniu. Ale jest to bardzo takie ciekawe, wydaje mi się to zagadnienie, mężczyźni, którzy poszukują czegoś. Tutaj też oczywiście może być i osoba, ale mogą szukać właśnie jakiegoś spełnienia, jakiejś misji, celu życia. Są zdobywcami świata, tymi, którzy tym światem kierują. No tak było przynajmniej w czasach starożytnych. Teraz już tak można powiedzieć, to się równoważy. Niemniej jednak na to są bardziej nastawieni. Na taką, możemy powiedzieć, na taką, takie globalne spojrzenie na rzeczywistość świata i jakiejś wielkiej życiowej szansy w swoim życiu, czy osiągnięcia, które stoi przed nimi, jakiegoś zadania, misji, a kobieta szuka osoby. I, no nie wiem, czy się panie zgodzą, czy nie. Ja uważam, że tak jest. Może bardziej. Oczywiście kobieta też jest wezwana do misji, do zadania, co potem widać w przypadku Marii Magdaleny. Znakomicie. Ona działa w sposób zdecydowany, i wszyscy ewangeliści czterej ją właśnie tutaj zauważają jako głosicielkę zmartwychwstania Jezusa, więc też potrafi to zadanie podjąć. Ale punktem wyjścia jest zawsze tęsknota i pragnienie spotkania z osobą. Co odpowiadają na to uczniowie? To jest też bardzo ważne stwierdzenie. Ten dialog jest niesamowicie kluczowy dla całej czwartej Ewangelii. Oni mówią, zadają pytanie, gdzie mieszkasz? Rabbi, gdzie mieszkasz? To zapytanie o mieszkanie też jest bardzo ważne. Tutaj jest użyte greckie słowo menein, które oznacza mieszkać, przebywać, trwać. I właśnie te słowa najczęściej są używane w tłumaczeniu Ewangelii Janowej do tego słowa. Stąd no, jest mi niezmiernie przykro, że kiedy czytamy polski przekład Ewangelii Jana, nie widzimy tej korespondencji obecności właśnie tego słowa w różnych miejscach, bo to jest jedno z kluczowych słów w Ewangelii Janowej. Gdzie mieszkasz, gdzie przebywasz, gdzie trwasz? Czyli zobaczmy, to jest takie bardzo ważne, bo pokazuje nam, że uczniowie zrozumieli, o co chodzi. Znaczy, to jest bardzo jasna wskazówka. Nie tylko chcą przyjąć wskazówkę swojego mistrza Jana Chrzciciela, coś tam usłyszeli, no i to wierzymy, że to jest człowiek wiarygodny i my możemy tutaj jakoś do niego przystać, ale oni chcą mieć doświadczenie Jezusa. Chcą wejść z Nim w relację, zamieszkać z kimś, czy przynajmniej właśnie, czy przebywać z kimś, oznacza właśnie to wejście w relację. Chcemy nawiązać z Tobą więzi. Jakby, gdzie mieszkasz, czyli chcemy poznać wszystko, co jest z Tobą związane. Skąd pochodzisz, kim jesteś, jak wygląda Twoje życie. Chcemy mieć doświadczenie Twojej osoby. Chcemy Cię poznać w pełni. I to się też wiąże bardzo dobrze z tym tytułem, który Jezus tutaj otrzymuje. Zostaje nazwany Rabbi. To jest też, moi drodzy, bardzo ciekawe, ponieważ w czasach Jezusa ten termin jeszcze nie był używany. W języku hebrajskim słowo Rabbi, ono się wiąże z rzeczywistością judaizmu rabinicznego. czyli po roku 70. Nadszedł czas nauczycieli żydowskich. Rabbi to jest prototyp słowa rabin. To, co po dzień dzisiejszy w judaizmie nam funkcjonuje, co oznacza kogoś wielkiego, to jest tytuł taki honorowy. Rav w języku hebrajskim znaczy wielki, czyli tak jakby ktoś chciał powiedzieć, mój wielki, mój nauczycielu właśnie, ty, który masz autorytet. I era nauczycieli, ona się rozpoczęła najlepiej po roku 70. Natomiast w latach 80. pierwszego wieku, kiedy już nastąpiły też, możemy powiedzieć, pewne ustalenia związane z formacją synagogi, no ten termin już bardzo mocno się przyjął. Więc widać, że tutaj odzwierciedla to czas powstawania czwartej Ewangelii, kiedy ona powstaje pod koniec pierwszego wieku. Ta rzeczywistość nauczycieli żydowskich funkcjonuje, więc Jezus również tutaj otrzymuje ten tytuł. Ale tutaj nie jest tylko ważna ta kwestia bycia samym nauczycielem czy uczenia kogoś, bo w tym rozumieniu żydowskim rabbi to był ktoś, kto uczył przede wszystkim swoim życiem. Rabbi to było wcielenie Tory, czyli on czasami mógł nic nie wypowiedzieć, ale uczniowie się na niego patrzyli i po prostu wiedzieli. No bo czego oni się uczyli? Oni się uczyli nie tylko prawa, tekstów, interpretacji, ale uczyli się też właściwego poglądu na życie. Właściwego, można powiedzieć, spełniania wszystkich najprostszych czynności. W jaki sposób należy, no ja nie wiem, jeść, spać, kłaść się, no robić różne rzeczy. Nawet takich najprostszych rzeczy uczniowie uczyli się od swojego rabbiego. Chcieli być właśnie ucieleśnieniem Tory, czyli prawa, tak jak on. Widzieli właśnie, że jest to ktoś wiarygodny, że chcieli być tak jak on, możemy powiedzieć, przejąć również od niego nie tylko wiedzę, ale również jego zwyczaje, jego sposób i styl życia. Więc zobaczmy, żeby coś takiego mogło się dokonać, musi być jakiś kontakt, jakaś wspólnota życiowa z taką osobą, żeby widzieć, jak on się zachowuje, jak reaguje nawet w różnych sytuacjach. No, moi drodzy, to jest o wiele bardziej wymagające niż bycie zwykłym nauczycielem, który przychodzi, robię wykład i do widzenia. Nie? Więc no, bardzo, bardzo wymagająca rzeczywistość, ale właśnie w stylu w czasach Jezusa, chociaż jeszcze nie było tego terminu rabbi, ale rzeczywistość nauczyciela właśnie też się z tym wiązała. Więc uczniowie sobie przystawali do różnych nauczycieli, mieszkali z nimi i robili to samo, co oni. Mamy tutaj taką wzmiankę chociażby w historii Józefa Flawiusza, słynnego historyka, który zanim stał się faryzeuszem, przebywał przez 3 lata na pustyni u jakiegoś tajemniczego nauczyciela, który praktykował przedziwną ascezę przez bardzo częste obmywanie się zimną wodą. Kilka razy w ciągu dnia to miało tak jakby no, dokonywać również oczyszczania duchowego jego osoby, więc Józef Flawiusz opisuje, że również to praktykował przez 3 lata, już chyba dłużej nie wytrzymał. I potem przystał do grona faryzeuszów, stał się sympatykiem faryzeuszów, więc też był takim człowiekiem poszukującym właśnie jakiegoś ideału, jakiegoś nie tylko wiedzy, ale stylu życia. No, znając też zapatrywania i Flawiusza, który sympatyzował z Rzymianami, no nie możemy do końca powiedzieć, czy faktycznie tym faryzeuszem był, ale wiemy, że na pewno z nimi sympatyzował. Więc Jezus ich zaprasza. Chodźcie i zobaczcie. Daje im możliwość doświadczenia. Przyjdźcie. I ewangelista mówi nam w sposób bardzo prosty i oględny, że oni poszli, pozostali u Niego. Ale moi drodzy, to jest bardzo ciekawa rzecz. To zobaczcie. Nie mówi nam Ewangelia nic, gdzie to było, w jakim miejscu. No bo spotykają się niby, no gdzie? Nad Jordanem, na pustyni judzkiej. No więc gdzie poszli? Do Jerozolimy? Tak jak wypowiedzieli synoptycy, do Kafarnaum, tam gdzie Jezus miał swoją bazę, gdzieś w Galilei to było. No tutaj w tym momencie nie ma żadnej wzmianki. Więc nie chodzi tutaj absolutnie ewangeliście o to, żeby nam powiedzieć, w jakim miejscu geograficznie Pan Jezus tutaj, gdzie On miał ten swój domek, w którym mieszkał, jakie to było miejsce, co w tym domu było, jaki, możemy powiedzieć, poziom też, jakiś społeczny, status społeczny Jezus posiadał. Zupełnie ewangelista się tym nie zajmuje. Chodzi tutaj tylko o to, o takie proste ukazanie nawiązania wspólnoty pomiędzy Jezusem i uczniami. Bo jest to taki bardzo ważny zabieg, który ma doprowadzić do o wiele ważniejszej konkluzji. Bo Ewangelia Janowa, ona nam nie odpowie. Ani że Jezus mieszka w Nazarecie, ani że mieszka w Jerozolimie, ani że mieszka w Kafarnaum, tylko że przebywa, że mieszka, że trwa w Ojcu. I to jest prawdziwe miejsce przebywania Jezusa. I cała Ewangelia Janowa, to pierwsze zaproszenie Jezusa. Chodźcie i zobaczcie. To jest również zaproszenie skierowane do każdego, kto chce się stać uczniem Jezusa. Chodź i zobacz i przekonaj się, gdzie Jezus mieszka i do czego prowadzi relacja z Jezusem. Relacja z Jezusem prowadzi do zjednoczenia z Ojcem. Do tego, co czytaliśmy, zobaczcie, w prologu. Jednorodzony syn, który jest na łonie Ojca, o nim pouczył. Czyli ten, który jest cały czas zjednoczony w intymny sposób z Ojcem, z Bogiem. To bóstwo jest oczywiście w tym momencie ukryte pod zasłoną człowieczeństwa, ale on zawsze prowadzi do Ojca. I on, chcąc odkryć, poznać miejsce przebywania Jezusa, dojdzie się zawsze do Niego. Ale możemy też zadać pytanie, w jaki sposób się to ma dokonać? W jaki sposób Jezus ma przyprowadzić uczniów do Ojca i jak uczniowie mają też to mieszkanie Jezusa tutaj poznać? Otóż uczniowie właśnie wchodzą w tę komunię miłości, a stanie się to stopniowo oczywiście też poprzez przebywanie z Jezusem, ale poprzez chleb życia i poprzez Ducha. Zobaczmy, to są niesamowite rzeczywistości, bo my tu wchodzimy w kategorię życia Kościoła. Już nie tylko tego fizycznego przebywania Jezusa z uczniami, o jak to było miło sobie tak w jakimś miejscu siąść z Jezusem i pogwarzyć, i porozmawiać, i poprzebywać z Nim, i popatrzeć na wcielonego Boga, ale Ewangelia Janowa, która jak wiemy powstaje już w rzeczywistości życia Kościoła, ona nam pokazuje zupełnie inną drogę, jak wejdziemy właśnie w jej narrację. Jezus mówi tak, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa, znów jest użyte to słowo mieszkać, menein, we mnie, a ja w nim. I zobaczmy, tutaj dochodzi do tego przebywania z Nim, do tej komunii sakramentalnej. Oczywiście na tym etapie pierwszego powołania uczniów my to rozważamy na płaszczyźnie historycznej, że oni rzeczywiście z Nim przebywali w sposób fizyczny. Ale jak wiemy, w Ewangelii Janowej te płaszczyzny nam się nakładają. I za każdym razem, kiedy czytamy o Jezusie historycznym, od razu gdzieś się pojawia jakieś odniesienie do Kościoła popaschalnego. Tego Kościoła, który już stanowi tę naszą rzeczywistość. Ewangelista Jan chce bardzo prosto pokazać, wskazać, no co ma robić ten uczeń, który już nie może sobie wejść do jakiegoś mieszkanka w sposób taki fizyczny z Jezusem i sobie z Nim pogwarzać. Więc jest tutaj odpowiedź. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten trwa we mnie, a ja w nim. Ten mieszka we mnie, a ja w nim. I tak samo, to samo się właśnie dokonuje dzięki obecności Ducha Świętego, którego my posiadamy, który nam został dany. Tak mówi też Jezus. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa, znowu to tłumaczenie nam tutaj tego nie pokazuje, ale to słowo przebywa, to jest czasownik menein, czyli trwa w was ten duch, mieszka w was ten duch prawdy, i w was będzie. To jest ta obietnica Jezusa. Czyli zobaczmy, mamy te dwie płaszczyzny, które nam pozwalają wejść w doświadczenie spotkania, zamieszkania z Jezusem. No ta rzeczywistość sakramentalna, rzeczywistość eucharystyczna i ducha, który działa na różnorodne sposoby w Kościele. Bo jest obecny w Słowie Bożym, które teraz czytamy. Jest obecny we wspólnocie, jest obecny w sakramentach. jest obecny w różnych posługach, w charyzmatach. Wszędzie tam możemy spotkać się z Jezusem. To jest ten Jezus, który dziś nas zaprasza i mówi: chodźcie i zobaczcie. To jest ta rzeczywistość spotkania z Nim. I uczniowie pozostają na noc u Jezusa, przynajmniej na dłuższy czas, nie wiemy, czy całą noc, czy do którejś tam godziny. W każdym razie to spotkanie następuje po południu. Jan Ewangelista mówi nam o godzinie 10:00, według żydowskiego sposobu liczenia czasu, 10:00 godzina dnia, to jest 4:00 po południu, to jest 16:00. Tutaj są różne sposoby interpretacji tej godziny 10:00. Tak najprościej mówiąc, to właśnie czas nocny był wykorzystywany na spotkania i rozmowy duchowe. Ci na przykład nauczyciele, którzy też trudzili się jakąś pracą ręczną, rzemieślniczą, bo nie wszyscy byli ludźmi bogatymi, niektórzy nauczyciele też musieli się jakoś utrzymywać, pracowali w ciągu dnia, a studiowali pisma, czy prowadzili dysputy w nocy. Przynajmniej jakąś część nocy poświęcali na takie dyskusje. Możemy sobie przypomnieć chociażby Nikodema, który też przychodzi do Jezusa nocą. Niektórzy tutaj w tej 10:00 godzinie widzą symbol dekalogu, czyli to nawiązanie do prawa pokazuje nam rzeczywistość rozpoczęcia ery nowego prawa, prawa miłości, lub też aluzję do już bliskiego szabatu. Bliski już jest zachód słońca, może się rozpocznie szabat, a szabat w tradycji żydowskiej to jest ten dzień spotkania pomiędzy Bogiem i Jego stworzeniem, doświadczania miłości Boga, więc uczniowie tak jakby w Jezusie znajdują ten odpoczynek szabatu. Inni mówią też, że jest to godzina ofiary w świątyni, wieczornej ofiary, co się też wiąże też symbolicznie z momentem śmierci Jezusa. Bo zobaczmy, ten moment śmierci Jezusa to jest moment przekazania ducha, to jest moment oddania ciała i krwi, to jest moment zrodzenia się sakramentu Kościoła. Zobaczmy, jak bardzo bogata jest ta symbolika. Już tutaj na samym początku autor chciał powiedzieć, będzie taka godzina, w której to się w tym głębszym duchowym wymiarze wypełni i dokona. Jest jeszcze jedna taka ciekawa aluzja. Mamy kilka, już wspominałem o kilku takich aluzjach małżeńskich, ślubnych, które by wskazywały na Jezusa jako na oblubieńca wspólnoty. Była ta metafora tego sandała, którego Jan nie zdejmie. Potem Jezus był określany słowem mąż, mężczyzna, ten aner, który przychodzi, zbliża się. I tutaj mamy tę godzinę, która też była godziną zawierania ślubów, małżeństwa w judaizmie. Więc też może tutaj być to taki moment, przyjaciel oblubieńca przekazuje oblubienicę, czyli wspólnotę Jezusowi, bo Jezus jest właśnie tym, który tę wspólnotę poślubia, co się oczywiście dokona w momencie Jego śmierci krzyżowej, w momencie zmartwychwstania. I teraz przechodzimy właśnie już do tych końcowych momentów, a mianowicie do tożsamości naszych uczniów. Jeden z dwóch pierwszych uczniów to Andrzej. Co do drugiego nie mamy imienia, ale jest to prawdopodobnie sam Jan, sam umiłowany uczeń, autor czwartej Ewangelii. I Andrzej po zakończeniu tej wizyty u Jezusa, nie wiemy, o czym rozmawiali, wiemy, że przebywali, wiemy, że no, musiało się coś tam dokonać. I po czym to poznajemy, że się coś dokonało? Po skutkach. To jest, moi drodzy, też takie bardzo, bardzo ciekawa rzeczywistość. Tutaj taka aluzja mi się kojarzy do pism Pawłowych akurat. Pamiętamy, że święty Paweł wyznaje też w pierwszym liście do Koryntian, w wielu innych miejscach również, na to zwraca uwagę, że widział Jezusa, że spotkał Jezusa zmartwychwstałego. Ale nigdzie Nowy Testament nam nie opisuje dokładnie, no, jak to spotkanie doszło, jest pod Damaszkiem, widzi światło, słyszy głos, ale nie wiemy, jakiego on tego Jezusa widział, jak on wyglądał, jak, no, nic szczególnego, nic więcej nie wiemy na ten temat. Ale jednak możemy powiedzieć i poświadczyć, że Paweł rzeczywiście Jezusa zobaczy. Dlaczego? bo to wszystko, co się stało potem w jego życiu, po Damaszku, a zatem ta jego radykalna zmiana życiowa, ona stała się poświadczeniem i uwiarygodnieniem, że Paweł Jezusa zobaczy. I tutaj mamy podobną rzeczywistość. Oni się spotkali z Jezusem, weszli z Nim w relację, nastąpiło jakieś głębokie doświadczenie, bo również to ich życie się zmienia i zaczynają świadczyć. To znaczy, nie pozostają w jakiejś rzeczywistości obojętności. No, poznaliśmy, spotkaliśmy, no to dobrze, bardzo jest nam miło, może staniemy się uczniami tego człowieka. Nie, następuje coś więcej. Od razu następuje jakiś ruch w przypadku Andrzeja. Andrzej jest pełen entuzjazmu, biegnie do swojego brata. Znaleźliśmy Mesjasza. To jest ten. Więc tu ma to przekonanie, to doświadczenie natychmiastowe, że to jest właśnie ten, o kogo chodzi. I nie potrafi tego zatrzymać dla siebie. Chce się podzielić z kimś innym, ze swoim bratem, abyś i ty mógł przyjść i doświadczyć tego człowieka. Czyli zobaczmy, Andrzej, z tego, który przyjął świadectwo od Jana Chrzciciela, sam staje się świadkiem Jezusa. Po tym osobistym doświadczeniu, spotkaniu, zbliżeniu, tych kilku godzinach, które z Jezusem spotyka. To jest właśnie ta przedziwna, możemy powiedzieć, taka sekwencja, taki łańcuch, taka reakcja łańcuchowa, że świadek rodzi świadka. To była też, moi drodzy, rzeczywistość pierwotnego Kościoła i może ta rzeczywistość świadectwa tutaj jest tak bardzo, bardzo mocno w czwartej Ewangelii podkreślana, bo tak właśnie Kościół funkcjonował. To było świadectwo słowa głoszonego i jeszcze świadectwo życia oddawanego. Bo w taki sposób się rodził Kościół i rodzili się chrześcijanie i się pomnażali od razu. Im bardziej starano się ich niszczyć, zabijać, usuwać, tym bardziej stawali się obecni i tym mocniej wzrastała ich liczba. Także to było takie podwójne świadectwo, które obowiązywało, było obecne w pierwotnym Kościele. To też jest jakimś tutaj odzwierciedleniem tej sytuacji, bo jak przypomnimy sobie, że Kościół Janowy to jest ten Kościół końca pierwszego wieku, więc to jest Kościół bardzo mocno głoszący Ewangelię i Kościół bardzo mocno prześladowany. Czyli Kościół bardzo mocno świadczący na wszelkie sposoby. I to świadectwo widać właśnie tutaj, w tym wielkim entuzjazmie Andrzeja. Jak można też właśnie to rozumieć, nawet w takim znaczeniu, że Andrzej jako pierwszy daje świadectwo? Może tutaj też ewangelista Jan chce jakoś nawiązać do samej śmierci męczeńskiej apostoła Andrzeja. Może chce tak jakby zwrócić uwagę, że Andrzej dość szybko to świadectwo ostateczne złożył. Może złożył je szybciej nawet niż jego brat Piotr. Czyli tak jakby tutaj w tym opisie widzimy, że Andrzej wyprzedza Piotra. Wiemy, że na pewno go nie wyprzedził w godności, bo sam koniec Ewangelii Janowej nam pokaże, rozwiąże tę sytuację, kto jest pasterzem. Ale być może to świadectwo życia Piotra, bądź świadectwo ewangelizacji pogan w przypadku Andrzeja nastąpiła wcześniej niż w przypadku Piotra. Że znów nam się nakłada poziom historyczny, historycznego spotkania Andrzeja z Jezusem i z Piotrem i poziom życia Kościoła. I pojawia nam się Szymon. Szymon pojawia się tutaj dzięki świadectwu brata, zbliża się do Jezusa, jest przyprowadzony do Jezusa. Jezus spogląda na niego. Że to spojrzenie też nam przywołuje tutaj ten moment powołania w Ewangeliach synoptycznych i od razu pojawia się właśnie to zaproszenie, to stwierdzenie, że Szymon otrzymuje misję skały. Będziesz się nazywał Kefas, co się tłumaczy Piotr. Kefas jest to słowo aramejskie, a więc pokazuje nam misję Szymona Piotra skierowaną do kościoła judeo-chrześcijańskiego. I tak rzeczywiście na początku było. Natomiast to drugie stwierdzenie, wytłumaczenie Kefas, to znaczy Piotr, to już jest odniesienie misji świętego Piotra, właśnie Szymona Piotra, skierowaną do pogan. To jest grecka wersja jego imienia. I ten moment też nastąpił. Pamiętamy w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr otrzymuje tę wielką wizję w Jafie, i widzi te rozmaite zwierzęta i Pan Bóg mu potem nakazuje, żeby Piotr szedł do Cezarei, żeby z Jafy się udał do Cezarei i żeby ochrzcił Korneliusza, rzymskiego setnika. I zobaczmy, Piotr tutaj jest tym wielkim apostołem również pogan, chociaż go może bardziej łączymy też właśnie z tym apostołem wspólnoty żydowskiej. Potem staje się wielkim apostołem pogan, trafia ostatecznie do Rzymu i tam potwierdza to swoje świadectwo męczeńską śmiercią. Więc to są, możemy powiedzieć, takie dwa wymiary życia apostoła Piotra. Jest tutaj on nazwany synem Jana. W 21 rozdziale Ewangelii Janowej usłyszymy, że jest synem Jony. No to są jednak dwa zupełnie inne imiona. Możemy zapytać się, dlaczego tak ewangelista Jan taką grę przedziwną tutaj, takiej zmiany dokonał. No bo, tak jakby chciał pokazać, to bycie synem Jana też nawiązywałoby do tego, iż Szymon Piotr na początku był uczniem Jana Chrzciciela. Bo bycie czyimś uczniem można też w ten sposób nazwać bycie czyimś synem w tym wymiarze duchowym. To potem zauważamy też w przypadku pierwotnego Kościoła, kiedy Paweł nazywa chrześcijan swoimi dziećmi, których rodzi dla wiary w Chrystusie, nazywa Jana Marka swoim synem, prawdopodobnie też go ochrzcił. I właśnie te więzy ojcostwa i synostwa również oznaczają tutaj bycie nauczycielem kogoś, więc Szymon Piotr również też mógł być według tej aluzji początkowo uczniem Jana Chrzciciela. Już kończąc, właśnie możemy sobie przypomnieć też ten moment w Cezarei Filipowej, w Ewangeliach synoptycznych, szczególnie Mateusz i Marek podkreślają, a najbardziej Mateusz, tę misję, którą Szymon Piotr otrzymuje od Jezusa. Wtedy, kiedy go wyznaje Mesjaszem. Kiedy oświecony mocą ducha stwierdza, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I wtedy Jezus mówi do Piotra, otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. To jest misja Piotra w Ewangeliach synoptycznych, już w trakcie działalności Jezusa. Tutaj nam się pojawia ta misja na samym początku spotkania Jezusa z Szymonem, ale uwaga, bardzo rzecz ciekawa. Ta postać Piotra, ona jest naszkicowana w Ewangelii Janowej zupełnie inaczej niż u synoptyków. Zobaczmy, że ten Piotr jest tutaj taki bardzo pasywny. Jest powołany, otrzymuje tę misję, ale tak jakby nie widzi się w nim żadnej reakcji. To nie jest ten Piotr z Ewangelii synoptycznej, który wyrywa się do wszystkiego jako pierwszy. A tutaj jest właśnie taki drugi. Taki wycofany. Taki milczący. Oczywiście otwarty, ale taki troszeczkę z boku. Tak jakby wchodzi w ten proces relacji z Jezusem, ale tak jakby nie do końca. Jest to bardzo zamierzony efekt w Ewangelii Janowej. Dlaczego? Ponieważ prawdziwa misja i powołanie świętego Piotra nastąpi dopiero na koniec czwartej Ewangelii. Kiedy będziemy mówić o tym dialogu pomiędzy Jezusem i Piotrem. Piotr tak naprawdę w tej tradycji janowej stanie się prawdziwym uczniem Jezusa dopiero po zmartwychwstaniu. Owszem, on jeszcze tam na chwilę zaistnieje w szóstym rozdziale, kiedy on się wypowie w imieniu wszystkich uczniów. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Ale potem okaże się, że jednak te słowa były rzucone na wiatr. Bo Piotr okaże się zdrajcą, okaże się tym, który prawdziwym uczniem Jezusa nie był. Tylko dojdziemy w odpowiednim momencie. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, zobaczmy, to powołanie Piotra jest jeszcze tutaj takie bardzo subtelne, takie spokojne. Nie widać tu jeszcze tego wielkiego zrywu Szymona Piotra, chociaż Jezus już na samym początku, wiedząc o słabości Piotra, o jego drodze, którą musi przejść, on już wie, jaką misję Piotr otrzyma. Wskazuje mu ten cel. Jeszcze droga jest bardzo daleka do tego, ale Jezus, czyniąc właśnie tę obietnicę, z niej się nie wycofa nawet wobec zdrady i odejścia świętego Piotra. Więc ta Ewangelia, którą sobie przeczytaliśmy, ona nam ukazuje to osobiste spotkanie uczniów z Jezusem, które się dokonuje dzięki świadectwu Jana Chrzciciela. I to słowo również i nam dzisiaj stawia pytanie, czy czego szukasz? Jezus chce się nas zapytać, czego szukam? I też zaprasza, chodźcie i zobaczcie. Zaprasza nas, abyśmy byli z Nim. I to jest dla nas właśnie takie osobiste zaproszenie, aby też to słowo pogłębiło naszą więź i naszą relację z Jezusem. Tutaj się zatrzymamy. Kto jeszcze może przez chwilę, zapraszam na adorację. A wszyscy razem spotykamy się po świętach, więc po środę, po Wielkanocy. I ja bardzo nam wszystkim pragnę złożyć moc gorących życzeń. Niech to Słowo Boże, które przyjmujemy, na które się otwieramy, staje się w nas ciałem. Niech to doświadczenie Paschy Jezusa będzie również tym naszym doświadczeniem bycia umiłowanymi przez Boga, odkupionymi przez Niego i zaproszonymi do nowego życia.